że dziękuję za błogosławieństwo i dziękuję za to, że mogę Wam służyć. Chociaż nie będę może Wam głosił takiego klasycznego kazania, ale chcę przypomnieć może pewne rzeczy. I tak może przy okazji, jak już tu było ogłaszane, że mamy możliwość spotykać się w różnych miejscach, i po domach się spotykamy, i tu się spotykamy, i też czasami mamy te właśnie możliwość spotykania się na wyjazdach, czy chociażby w ten piątek mieliśmy możliwość spotykać się w Lublinie na spotkaniu szabatowym, co jest organizowane, te spotkanie co miesiąc. Także to są takie możliwości, gdzie możemy uczestniczyć i jakby każdy gdzieś tam szukać swoje jakby takie rzeczy, które Bóg mu wkłada do serca, które leżą na jego sercu, które w jakiś sposób mogą sprawić, że to będzie korespondowało do twojego powołania, namaszczenia, żebyś ty mógł rozwijać swoje powołania i dary. I to jest bardzo dobre i uważam, że powinniśmy mieć też jakby więcej też i spotkań takich, spotkań też i grup domowych, ponieważ też rozumiem to, że grupy domowe mają też taką swoją specyfikę, gdzie jest może mniejsze grono i możemy sobie tak, wiecie, tak sobie siąść. I może już nie chodzi o siedzenie, ale chodzi o takie relacje, o to, że możemy sobie tak od serca porozmawiać i potrzebujemy tego w taki sposób, że kiedy przychodzimy do kościoła, to często taki mamy schemat, taki religijny, nie, że jest tutaj tak zwany ołtarz, ten przód, i tutaj są aktorzy i tam wam coś produkują, ale to tak kościół nie funkcjonuje, wiecie. I chcemy się uczyć tego, aby być wolni. Wolni w czym? W Duchu Świętym, amen. Nie wolni w swoich jakby ekspresji swojej cielesnej natury, bo to nie o to chodzi, i wyrażania swojej osobowości, bo my nie mamy jako chrześcijanie wyrażać swoją osobowość, ale mamy wyrażać osobowość Chrystusa, tak? Amen. I to jest najważniejsze. Dlatego też zachęcam, abyśmy się spotykali, gromadzili. Na przykład tu u mnie jest spotkanie od wielu, wielu lat, studium słowa, przerobimy Ewangelię Jana, stały krąg ludzi. Oczywiście każdy jest mile widziany, może przyjść. Co prawda mam małe mieszkanie, ale jakoś się mieścimy, nie narzekam. Nawet herbatę dostaniesz, jak przyjdziesz do mnie. Gratis. Z żurawiną, tak, mojej produkcji. Także macie możliwość i rozumiem, że ja najbardziej się czuję w służbie słowa i to jest mój ulubiony temat. Lubię studiować słowo, lubię rozważać, lubię dyskutować, lubię głosić i to jest coś, co wierzę, jest moją pasją, moim powołaniem. Jak ty masz takie podobne pragnienia, to się możemy zgodzić. Amen. To przyjdź do mnie, także zapraszam cię. Tak, dzisiaj będę dzielił się, tak? A może się pomodlę najpierw. Ojcze, dziękuję Ci za moich braci i siostry i proszę, abyś otworzył nasze serce i umysły, a rozumienia też Twojego słowa, Twoich dróg i tego, co Ty, Panie, chcesz czynić pośród nas, aby każdy z nas mógł odkryć swoje powołanie, swoje talenty, namaszczenie, abyśmy mogli służyć tymi darami, które nam dałeś z Twojej łaski, aby Twój Kościół był zbudowany, aby Twoje imię było wywyższone, aby Ewangelia była szerzona w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Taki temat, który jest związany w jakiś sposób ze świętami, ponieważ nadchodzą teraz takie dwa święta i to są, czy ważne święta. Uważam, że są ważne święta. Kiedy słyszymy o święta, to zaraz myślimy, święta żydowskie już nas to boli. Ale chciałbym troszkę się o tym podzielić, tak ku zachęcie. I chciałbym wspomnieć o tych świętach. No, chciałbym może o tym, co będzie teraz najbliższe święto, czyli święto Purim, święcie Purim. Wiecie coś na ten temat? Ale znamy historię. To może ją przypomnę i powiem, o co chodzi tak mniej więcej. Jest to święto, co prawda niebiblijne, w sensie takim, że nie jest z tych świąt opisanych w Biblii, te siedem świąt pańskich, co znamy tak z Księgi Kapłańskiej. Jest to święto, które tak naprawdę powstało, ta cała historia, nie wiem, czy wiecie, ona powstała około V wieku przed Chrystusem, czyli 2,5 tysiąca lat temu, tak? Ale też święto Paschy, które później jest tym świętem biblijnym, tak? I te obydwa święta mają coś wspólnego ze sobą. Jak myślicie, co? Ratowanie, zbawienie. I dlaczego one są też dla nas ważne? No jeżeli chodzi o Paschę, tak zwaną też i u nas, w naszych kręgach, Wielkanoc, co już kiedyś mówiłem, że słowo Wielkanoc jest niebiblijnym słowem, ponieważ w Biblii jest napisane święte Paschy, a nie Wielkanoc, tylko w naszym przykładzie warszawskim jest Wielkanoc i to już nie chcę wchodzić w te tematy, zostało zmienione. Ale święto Paschy, tak? Zgadzamy się, tak? Jest biblijne, wskazuje na Chrystusa, na zbawienie, odkupienie dla Żydów i pogan, ale święto Purim, czyli losów, jaki ono ma związek z nami, z chrześcijanami? Ono nie jest jakby w tej ramie tych pisma, nie, tak, tych świąt biblijnych, ale jest jakby tutaj w tej ramie tej historii narodu Izraela i Księgi Estery, tak? Księga Estera, znamy Księgę Estery, tak? Kto nie zna, no to powinien sobie przeczytać, bo to jest ciekawa, fajna historia i troszkę o niej powiem. Czyli jest wspólny obraz dla tych dwóch świąt, zbawienie, ratunek dla Bożego ludu Izraela, ale też i poniekąd dla nas. Dlaczego? Co by było, jakby Herod zabił Jezusa? A miał taki plan, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, tak? Pismo by się nie wypełniło, nie byłoby zbawienia. Co by było, jakby Haman w jednym dniu zabił wszystkich Żydów? Nie byłoby Mesjasza, tak? Dlatego to jest tak ważne. Zobaczcie, zanim miał przyjść Jezus, już była historia wśród Żydów związana z Izraelem, żeby nie doszło do tego, i to jest diabelska robota, i z diabeł za tym stoi, jest to też, można powiedzieć, duch antysemityzmu, żeby wykończyć naród Boży, Izrael, żeby Mesjasz się nie narodził, aby pisma się nie wypełniły. I to już po Babilonie, później, po niewoli babilońskiej, później byli Persowie, był król Achaszwerosz, to tak z hebrajskiego, ale to był król Xerxes, król perski. A później też była jeszcze dalsza taka historia, jeszcze nie wiem, czy wiecie historię Izraela, jak ci się interesowali, było też powstanie Machabeuszy i też był taki król syryjski Epifanes IV i również też miał ten taki sam plan, to był drugi wiek, tam 160 któryś rok przed Chrystusem. I też chciał unicestwić Żydów. A później mamy czas Jezusa i również ta sama historia, król Herod. Ale Bóg do tego nie by dopuścił. I teraz spójrzmy jeszcze tak w historię, może jeszcze też już współcześnie, czy już czasów chrześcijańskich. 70. rok, tak, rozproszenie, zburzenie świątyni, rozproszenie Żydów, później powstanie Bar Kochby, 130. tam chyba 5. rok naszej ery. I Żydzi całkowicie rozproszeni. Zmienienie nazwy Judei na Filistynę. Świątynia całkowicie już tam, już nic nie było. Oczywiście chcieli ją odbudować w tym powstaniu Barkołby i coś tam zaczęli nawet odbudowywać. Ale ten cesarz rzymski nie dopuścił do tego. Rozproszył Żydów. Zmienił Judeę na tą Palestynę i Jerozolimę na Aleja Kapitolia. I w ten sposób ślad po Żydach miał zniknąć. I czy byłoby to dobre? Jak myślicie? Jakby Żydzi zniknęli z historii, to Biblię moglibyśmy sobie zamknąć i wyrzucić, powiedzieć, że chrześcijaństwo i to wszystko to jest jedna wielka ściema i lipa. I naprawdę możemy już zaprzestać wierzenia w tego Boga Biblii, tak? Dlaczego? Bo się nie wypełniły proroctwa. Wiecie, zarówno pierwsze przyjście Jezusa, jak i ostatnie przyjście Jezusa jest związane ściśle i z Izraelem, i związane właśnie z tym narodem. I on jest też kluczowy w tym, aby się pisma wypełniły. Ponieważ proroctwo odnośnie narodzenia Jezusa, Jego śmierci, zmartwychwstania, pogrzebania, wylania Ducha Świętego i później zgromadzenia Izraela z powrotem, ucisku później na Jakuba, wiecie, to wszystko się musi wypełnić. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy rozumieli te tematy, abyśmy nimi nie gardzili, ponieważ to tylko będzie jeszcze bardziej umacniać naszą wiarę. Amen. Amen, że jednak Biblia jest księgą wiarygodną i wiecie, to co tam pisze, to nie jest tylko zapis historyczny, ale Biblia ma, nie wiem, chyba 1/3 proroctw. I one się wypełniały i się wypełnią. Jeszcze jest wszystko przed nami, dlatego to jest tak ważne, abyśmy to rozumieli. No tak troszkę może zszedłem z tematu, ale tak się rozkręcam pomału. Dobrze. Księga Estery. Historia tego króla Estera, inaczej Hadasa, tak? On to jest hebrajskie imię. Hebrajskie imię tej królowej Estery. I była taka historia, że ten król Achaszwerosz albo Xerxes miał żonę. Ona się nazywała Vashti, tak? No i on sobie tam zrobił imprezę, balowali i w pewnym momencie stwierdził, że się pochwali swoją żoną. Zaprosił ją, no ale Vashti powiedziała, że ona nie przyjdzie. Ale tam, w tamtych czasach, w tamtej kulturze to było bardzo obraźliwe dla króla i też były takie dekrety królewskie, wiecie, że jak ona powiedziała, że nie przyjdzie, to zaraz ci jego doradcy powiedzieli, o nie, królu, nie może tak być, bo to jest złamanie jakiegoś tam dekretu i to jest spotwarzanie ciebie i to będzie złym świadectwem dla królestwa. Nie może tak być, musisz ją za to ukarać. No i co, no i wtedy się z nią rozwiódł i ogłosił konkurs na żonę, tak. No i między innymi tam właśnie się zjawiła za namową Mordochaja, wujka właśnie tej Estery, czyli Hadesy. Ona się też tam pojawiła. I właśnie król spośród tych wszystkich kobiet, ten król perski sobie akurat ją wybrał. I wydawałoby się, no jakie to ma znaczenie, dlaczego to było tak ważne, jakiś tam król, wiecie, taki pogański, tak, i jakieś tam małżeństwo, tak, z Żydówką, co to jest w ogóle, tak, ale jednak był w tym Boży palec. Był jednak w tym Boży palec. I jak wiemy, był taki przeciwnik Żydów. Haman się nazywał, on był takim, powiedzmy, ministrem tam w królestwie i był Mordochaj, ten wujek Estery. No i jakoś tak wyszło, że ten Mordochaj sobie nagrabił tego Hamana, że tak powiem. No i w związku z tym Haman stwierdził, że trzeba tak zrobić, taki pisek, spisek uknąć, żeby i zabić tego Mordochaja i też wytępić cały naród żydowski w jednym dniu. I wtedy właśnie rzucali te losy, tak? Jaki to dzień wyznaczyć, żeby w Królestwie Perskim wymordować wszystkich Żydów? I ta historia właśnie o tym mówi. Ale serce króla było tak oddane dla Estery, że ona się tam podzieliła tą historią, ponieważ został odkryty ten spisek, że będzie właśnie Haman chce sprawić i taki dekret na królu jakby wymusić, żeby podpisał taki dekret, żeby w jednym dniu zabić wszystkich Żydów, tak? No i król to zrobił, ale już nie mógł się wycofać, bo takie tam były wtedy obyczaje i prawa. Ale co później on zrobił, ten król? Kiedy Estera zaczęła błagać jakby króla i mówić o swojej tożsamości, że jest Żydówką i tak dalej, to wtedy ten król Achaszwerosz pozwolił bronić się Żydom i jakby wsparł ich w tym, tak? I dzięki temu oni przetrwali. I narodził się Mesjasz, nasz Zbawiciel. Amen. I to jest właśnie taka historia, która o tym mówi. Tak pokrótce wam ją opowiedziałem i przypomniałem, ponieważ właśnie za tydzień zbliża się to święto i też jest taka możliwość, chociaż troszkę to będzie nam taki mały konflikt możemy mieć w tym, ponieważ to za tydzień, a my też za tydzień mamy tutaj spotkanie swoje. I wiem, że też jest takie ogłoszenie, bo też robią takie też spotkanie w tym temacie na tej stronie, tak, Lublin, Izrael, For Israel, tak. I tam są też takie informacje związane jakby w tym temacie. I też wiem, że tam ma być taka informacja takiego spotkania, gdzie się ktoś jest takimi rzeczami zainteresowany, no to sobie musi wejść na internet i zobaczyć, bo te informacje dopiero mają być podane. Także chciałem o tym tylko tak jakby też i wspomnieć i was jakby też pobudzić do tego, że możemy w jakiś sposób brać udział w takich rzeczach, też pogłębić swoją wiarę w tym temacie, jakby zrozumienie też i takie, no to też jest kwestia też może i kulturowa, jeżeli chodzi o kwestie z narodem Izraela i z Żydami, ale mówię, to też dobrze tak wiedzieć, żeby też mieć takie głębsze rozumienie pism. Ja na przykład wam powiem, kiedy ja zacząłem się interesować takimi sprawami i też zadałem sobie trudu, by zgłębić też historię Izraela, tak chciałem to zgłębić, to mi to dało też możliwość rozumienia głębiej pism, szczególnie Starego Testamentu. I powiem wam, że inaczej ja dzisiaj czytam Stary Testament niż kiedyś. Dlaczego? No, dlatego, że zadałem sobie trudu, żeby pewne rzeczy sobie jakby się wyedukować, poświęcić czas, przeanalizować pewne rzeczy pod względem historycznym, kulturowym. I to jest dobre, wam powiem. I to jest dobre i dlatego, że Duch Święty jeszcze wtedy was w głębiej może wprowadzić w pewne rzeczy, rozumienia pism i możecie mieć naprawdę głębokie, takie fajne zrozumienie tych rzeczy. I jeszcze bardziej wasza wiara się utwierdzi, ponieważ zrozumiecie, że naprawdę ta księga jest aktualna. I to jest tak ważne. To jest tak ważne, abyśmy też o tym pamiętali, żebyśmy nie bagatelizowali też poznawania tych tematów. Dlatego ja was też tym tak zachęcam. I najważniejsze oczywiście, co w tym wszystkim jest, To tak jak Jezus powiedział do uczonych w piśmie i faryzeusze: badacie pisma, bo sądzicie, że macie żywot wieczny, ale one składają świadectwo o mnie. I czemu do mnie przyjść nie chcecie, abyście mieli żywot? Tak? I cokolwiek jest napisane właśnie o Chrystusie i też dla naszego pouczenia. I wiele tych historii biblijnych, tych zawartych w Biblii, czy nawet w historii Izraela, one w jakiś sposób pokazują nam na Chrystusa. Amen? I pokazują nam na zbawienie Boże. I kiedy patrzymy na Chrystusa, co dostrzegamy? Dostrzegamy właśnie to, że Mesjasz miał przyjść i przyszedł, miał przyjść do narodu Izraela, tam się objawić, tam się miał jakby zademonstrować, pokazać chwałę Ojca. I jak wiemy, Izrael go odrzucił, tak? W większości Izrael go odrzucił, chociaż ludzie z tak zwanego pospołu, czyli ludzie z tej niższej warstwy społecznej, czyli tacy przeciętni jak my, ludzie nie z rządu, nie z kręgów religijnych, oni go przyjęli. Ale ta sfera Izraela z rządów politycznych, religijnych odrzuciła Mesjasza. Ale Pismo zapowiada, że on powtórnie przyjdzie i kiedy on powtórnie przyjdzie, będzie zbawiony również cały Izrael. Ale stanie się to w trudnym czasie. Dlaczego? Bo jeszcze przyjdzie na Izrael taki ucisk, jakiego nie było, i taki ucisk, jaki nie było na całym świecie. Ale póki co przychodzi czas odświeżenia i łaski. Czas odświeżenia i łaski. I chciałbym o tym troszkę tak powiedzieć, tak czuję, żeby wam powiedzieć na ten temat. Dzieje apostolskie, może przeczytajmy. Dzieje apostolskie, chyba to jest trzeci rozdział, zaraz zobaczę. To jest ta historia, kiedy Piotr jest w świątyni, kiedy uzdrowił tego człowieka chromego. I on tutaj stoi w obliczu swoich braci Żydów, tak, religijnych, tak, przywódców. I on mówi takie słowa od wersetu 19. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział: proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg i Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili i zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw zbudził syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. To jest podstawa Ewangelii. Kiedy gdziekolwiek, komukolwiek głosimy Ewangelię, zawsze powinniśmy mówić o pokucie. Czasami akcent kładziemy na wierze, ale wiara bez pokuty tak naprawdę nie jest prawdziwą wiarą. Amen. Bo wielu ludziom, którzy mówimy o wierze, to im się wydaje, że my mówimy o wiedzy. Ale wiara jest czymś więcej niż wiedza o Bogu. Jest wiernością względem Boga. Amen. I kiedy my mówimy ludziom o wierze, to my tak naprawdę dajemy im wyzwanie, że Bóg wzywa ciebie, abyś porzucił swoje drogi, abyś od tego momentu zawierzył Bogu i był Jemu poddany. Amen. I wiara o tym mówi. Wiara mówi o właśnie Jezusie Chrystusie, że w Nim Bóg daje nam możliwość oczyszczenia z grzechów i życia wiecznego. I dzieje się to poprzez naszą wiarę, nasze zawierzenie Chrystusowi, czyniąc Go Panem i Bogiem swego życia. Amen. Tak jak to powiedział Tomasz. Pan mój i Bóg mój. Tak powiedział Tomasz? A Pan Jezus powiedział mu co? Mylisz się, Tomaszu. Może Panem jestem, ale Bogiem nie jestem? Nie, tak mu Jezus nie powiedział. A jak mu powiedział? Że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Amen. Nie zanegował wyznania Tomasza. Tak? Ważne jest to, co wam mówię. Jeszcze jedną rzecz przeczytam właśnie odnośnie tego wyznania. Jak jest ważne zrozumienie, kim jest ten Mesjasz. I list do Jana, posłuchajcie. List Jana, pierwszy rozdział. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Kto to się narodził z Boga? Jesteśmy z Boga zrodzeni? Bo jesteśmy dziećmi Bożymi, świadectwo Ducha Świętego jest w naszych sercach, tak? Tak? A teraz posłuchajcie dalej. Wiemy, my wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Kto? Jezus Chrystus. Ale dlatego, żeśmy się narodzili z Boga, to Bóg dał nam ten rozum i to poznanie. I tu Jan wyjaśnie, stwierdza, że Jezus jest Bogiem. Bardzo ważne stwierdzenie. Wiecie, czytając Ewangelię Jana, bo ostatnio u mnie czytamy Ewangelię Jana, powiem wam, że dziwi mnie to, jak wielu ludzi nie wierzy w to, że Jezus jest Bogiem. Dziwi mnie to. Dlaczego mnie to dziwi? Czytając Ewangelię Jana, już na samym początku widzimy, że Jezus jest Bogiem. 18 werset dalej stwierdza, że Jezus kim jest? Że Syn Boży, tak? Że On jest jedynym Synem Bożym. On jest jedynym Bogiem, tak? Który jest w łonie Ojca. I On Go objawił. W jednych tłumaczeniach jest powiedziane, jeżeli chodzi o Ewangelię Jana, bo są różne manuskrypty i są różne dlatego też tłumaczenia. Dlatego jest tłumaczenie czy Biblii Warszawskiej, czy Gdańskiej, w zależności jakie manuskrypty, jak było skąd tłumaczone. Ale tu pisze tak, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg. I to też jest zgodne z tłumaczeniem, a w innych tłumaczeniach może być jeszcze, lecz jednorodzony Syn. Też jest dobre. Ale lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Już macie dwa razy. Ale jeszcze wcześniej, jakbyście zobaczyli, że w Nim było życie. W Nim było życie. Jakie życie? Wieczne. Przez Niego wszystko powstało, co nie powstało. Jest Stwórcą. On jest światłością. Rozumiecie? I wiele, wiele różnych miejsc o tym tak mówi. Jeżeli chodzi o Jezusa, Jezus nigdy o sobie nie powiedział, że jest Bogiem. Nie znajdziecie takiej wypowiedzi, ale nigdy nie zaprzeczył. Jezus zawsze mówił o sobie, że jest albo podległy Bogu Ojcu, bo On przyszedł jako Syn Człowieczy, wyrzekł się chwały, czyli boskości, i pokazywał się, że jest mniejszy od Ojca, albo pokazywał się, że jest ja i Ojciec jedno, jesteśmy, jest na równi. Ale czasami też, jak znajdziecie w niektórych wypowiedziach Pana Jezusa, i tu szczególnie w Ewangelii Jana, zobaczycie, że Jezus, na przykład On mówił o sobie, że tak jak Ojciec ma wzbudzać z martwych, tak samo i Syn ma wzbudzać z martwych, kiedy chce. Ma moc. Albo Jezus też dalej mówi w 11 rozdziale, że Syn, tak, że On mówi o sobie, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Ja jestem. Zmartwychwstanie i żywot. Jezus jeszcze nie zmartwychwstał. Ja jestem zmartwychwstanie. Jeszcze nie zmartwychwstał, ale On o sobie mówi, że On ma moc zmartwychwstania, życia, które pokonuje śmierć. Jeszcze nie zmartwychwstał, ale On pokazuje przymiot boski. Amen. Ważne jest to, co wam mówię. Wiele razy w Ewangelii Jana czytam ja jestem. Kiedy mówił o Abrahamie, że pierwej ja jestem niż Abraham. Żydzi zgrzytali na niego zębami. Dlaczego? Bo nie rozumieli, że Mesjasz jest boski. Im się to nie w głowach nie mieściło. Oni myśleli, że Mesjasz, kiedy przyjdzie, to będzie jaki? Będzie tylko na wzór Mojżesza, może Dawida, ale to będzie zwykły człowiek. Ale Jezus mówi o sobie, że Jego istnienie jest wieczne. Jeszcze jest przed Abrahamem. Jan zaczyna Ewangelię i mówi, na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem. Stwierdza jasno. I koniec Ewangelii Jana, Jezus nie zaprzecza swojej boskości, kiedy Tomasz wyznaje, Pan mój, Kyrios mój i Theos mój. Także to są ważne rzeczy. I kiedy się czyta Ewangelię Jana, to właśnie widzimy te trzy rzeczy odnośnie Jezusa. Jeżeli chodzi o Jego postawę względem Ojca, że jest albo Mu podległy, albo jest z Nim w jedności, albo że czasami jest niezależny. Jezus mówi o sobie, że On jest pasterzem dobrym. Wiecie, na co On się powołuje? Na fragment pisma z Ezechiela, że Jahwe będzie tym pasterzem i będzie ich prowadził. I Jezus mówi, to są moje owce, nie ojca, ale moje. Raz mówi o sobie, że On jest tym pasterzem i nikt nie wyrwie z Jego ręki, a drugi raz mówi, że z Ojca ręki nie wyrwie tych nikt. Dlaczego Jezus tak właśnie często mówił, raz, że jest zależny od Ojca, raz, że jest równy Ojcu, a raz, że jest niezależny. Jak myślicie, dlaczego? Bo kiedy tu był na ziemi, Jego misją było uwielbić Ojca i On wyrzekł się chwały i bardziej się tu pokazał jako człowiek, jako podległy. Ale też mówił o sobie, że każdy, kto wierzy w Jego słowa, jest Jego owcą i że On ma moc zachować te owce. Amen. To są mocne stwierdzenia Pana Jezusa. I po tym wszyscy, po tych Jego wypowiedziach, jakbyście to czytali, Wielu Żydów zaczęło się gorszyć i mówić: szaleje, ma demona, ponieważ Jezus mówi, że to są moje owce, a nie Boga Izraela, tylko moje, że nikt nie wyrwie z Jego ręki i że On ma moc. Jezus mówi, ja mam moc, nie ojciec, ja mam moc swoje życie dać na okup, tak, i jest wziąć z powrotem. Nie ojciec, ja. Taki rozkaz wziąłem od ojca. Ja mam moc taką. Swoje życie złożyć na śmierć i znowu je wziąć. No ale w innych fragmentach czytamy, że to Duch Święty zbudził Chrystusa z martwych, a Jezus mówi, że On ma tą moc. No to jak to jest w końcu? Także wiele, wiele rzeczy takich, jeżeli chodzi o ten temat. Boskość Jezusa jest bardzo ważna, ale tutaj chcę pokazać wam to w tym trzecim rozdziale w Dziejach Apostolskich. Tą ciekawą myśl odnośnie czasów ostatecznych związanych z Żydami. I tu jest powiedziane, aby nadeszło od Pana czas ochłody, po tym jak się nawrócą Żydzi. I którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. I tutaj, aby nadeszły od Pana czas ochłody, odświeżenia. Mówi, jeśli się nawrócicie, to przyjdzie dla was dobry czas błogosławieństwa, odświeżenia. I to jest dla każdego. Czy to są Żydzi, czy poganie, to jest dla wszystkich. Ale to wcale nie oznacza, że będzie wszystko dobrze. Rozumiecie? Wcale nie oznacza, że wszystko będzie dobrze, że będzie takie błogosławieństwo, że wiecie, że w tym momencie, kiedy Żydzi się będą nawracać, to będzie taka akceptacja na ich wiarę i tolerancja zarówno od swoich braci, Żydów, jak i od Rzymian. Tak nie było. Nawet Jezus zapowiada zburzenie świątyni, tak? Zapowiada to? Zapowiada to. Czyli czasy ochłody, odświeżenia nie oznaczają, że wszystko będzie dobrze, ale oznacza, że kto przyjdzie do Niego i pragnie, będzie nasycony wodą życia, tak? Pomimo okoliczności, w których się znajdujesz, ty będziesz nawodniony, będziesz ożywiony. Amen? To są czasy ochłody. Będziesz obfitował, będziesz prosperował, choć będziesz postawiony w trudnych rzeczach. I dalej tu jest powiedziane, że Jezus musi pozostać w niebie aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, o których Bóg przepowiadał przez proroków. I tutaj odnowienia, słowo odnowienia, to jest to samo słowo, które tutaj Jezus mówi w Dziejach Apostolskich, w szóstym wersecie, gdy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraela? I tu jest to same słowo. Czy w tym czasie odbudujesz, czyli odnowisz Królestwo Izraela? Jezus odpowiada, nie wasza to rzecz i pora. Czyli przyjdzie czas w historii narodu Izraela, że Bóg odnowi Izraela, o czym zapowiadał przez proroków. Wiecie, o czym to jest zapowiedź? O tym, że Bóg zgromadzi ich z powrotem do ziemi. O tym, że Żydzi znowu będą mieli Jerozolimę i to się dzieje na naszych oczach. I o tym, że Żydzi się zaczną nawracać. I to jest ten czas odnowienia. I my już pomału weszliśmy w ten czas. Bo nie Jezus pozostaje w niebie, zanim te rzeczy się staną. I te rzeczy się już zaczęły dziać w naszym wieku, XX wieku, no już mamy XXI. Izrael powstał w 48, w 67 Żydzi znowu jakby Jerozolimę otrzymali, chociaż dalej nie mają do końca nad nią wpływu. I dzisiaj Żydzi się nawracają. Jesteśmy w procesie odnowienia wszystkich rzeczy, bo o tym zapowiadali prorocy, bo Mesjasz przyjdzie gdzie? Na Górę Oliwną. Tak? Ale kiedy On przyjdzie? Kiedy będą mówili błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Na razie dzisiaj Żydzi, większość Żydów lekceważy Jezusa Mesjasza. Tak? Są antychrześcijańscy. Ale przyjdzie na nich taki czas i takie utrapienie i oni zrozumieją i wtedy będą wzywali Jego imię. I wtedy będą rozumieli, że ci chrześcijanie, którzy reprezentują Jego imię, są jakby Bożymi posłańcami, czy to z pogan, czy z Żydów i oni będą otwarci, by przyjąć Ewangelię. I jacy Żydzi? Prawie wszyscy. Znaczy nie wszyscy uwierzą. Ale coś się zmieni w tym narodzie. Władza, która dzisiaj w Izraelu w jakiś sposób toleruje tylko chrześcijaństwo, ale jest antychrześcijańskie, coś się stanie w ich sercach, że nagle im się zmieni. I my żyjemy w tych czasach, że na naszych oczach wypełnia się też i te proroctwo, kiedy Jezus mówi w Ewangelii Łukasza o drzewach i mówi, kiedy zobaczycie drzewo figowe, że zacznie wypuszczać pąki, to co macie zrobić? Wyprostować swoje głowy, bo co reprezentuje drzewo figowe? Izrael. A drzewo oliwne? Również Izrael. W czasach Jezusa, i znamy to, Jezus przeklął drzewo figowe. Dlaczego je przeklął? Bo nie było owocu, ale to nie był czas na figi. Dlaczego nie był czas na figi? Bo dopiero kiedy drugi raz przyjdzie, wydadzą owoc jako naród, że w niego uwierzą. Rozumiecie? Dlatego on przeklął. Izrael wtedy był w niewoli jako naród, miał świątynię, tak? Miał? Sprawowali kult Boga, ale nie byli gotowi na przyjść, na uwierzenie w Jezusa. Jezus przeklął ich, tak? Dlatego, bo nie wierzyli, bo dzisiaj niewiarą jest nie wierzyć w Jezusa, tak? Nie jest na nich czas, ale kiedy Jezus drugi raz przyjdzie, rozumiecie, oni już wtedy wydadzą owoc. Oni wtedy wydadzą. Ale na razie co widzimy, co Jezus zapowiada? Kiedy zobaczycie drzewo figowe, kiedy zaczyna wypuszczać pąki, tak? Wiosna przychodzi, że blisko jest ten czas. I kiedy się to stało? W 48 roku, w 67 roku. Ale w pełni się to wypełni, wiecie, i tak wierzę. Dlatego też ważna jest świątynia, bo świątynia, dlatego też Żydzi jeszcze raz odbudują świątynię. Bo to będzie też właśnie ten moment tego kwitnięcia tego drzewa oliwnego. Dlaczego oni w świątynię zaczną budować, jak znamy temat czasów ostatecznych? Dlatego, że co ma być? Antychryst ma wejść do świątyni, tak? I wtedy dopiero Żydzi zrozumieją, tak? Przyjdzie czas, że Żydzi odbudują świątynię, zaczną składać ofiary, tak? I antychryst wejdzie do świątyni. I co się stanie? Zbezcześci, tak? I wtedy Żydzi zrozumieją, o, prawdziwy Mesjasz to jest Jezus. Rozumiecie? Dlatego to jest ciągle przed nami, ale zauważcie, że Pisma te rzeczy zapowiadają. I zauważcie to, że Pismo jest precyzyjne w tych tematach. Na przykład uduchowili pewne rzeczy w kwestii odbudowy świątyni, nie? Bo niektórym się to w głowie nie mieści, że Żydzi świątynię odbudują. Ale zobaczcie, Jezus w Ewangelii Mateusza powołuje się na proroctwo z Księgi Daniela, które się już wypełniło w II wieku przed Chrystusem, za czasów Epifanesa IV. Tak? Epifanes wszedł do świątyni, zbezcześcił. ale to proroctwo się wypełniło częściowo. Jezus odnosi się do tego proroctwa w Ewangelii Mateusza o swoim przyjściu. Kiedy zobaczycie ohydę spustoszenia, wiedzcie. I zapowiada, co? Ucisk na Jakuba i zaraz swoje przyjście chwale, tak? Tak? A kiedy Paweł pisze w liście do Tesaloniczan o antychryście, człowieku niegodziwości, który wejdzie do świątyni Bożej, tak? I o jakiej Paweł pisał świątyni? Duchowej? Fizycznej w Izraelu. Była wtedy świątynia? Była. Kiedy Paweł pisał, świątynia w Izraelu była, bo została zburzona kilkadziesiąt lat później, około 20 lat później. Rozumiecie? To skoro antychryst ma wejść do świątyni i o tym zapowiadał Jezus, powołując się na Księgę Daniela, i o tym pisze również Paweł, tak? No to jeżeli świątynia została zburzona w 70 roku i jeszcze jej nie ma, to jak myślicie, będzie odbudowana czy nie? Czy Paweł się pomylił czy nie? Rozumiecie? A wiecie o tym, że Żydzi mają świątynię w kawałkach i chcą ją odbudować? Wiecie? No. Tak, tylko że jest kwestia jaka? Gdzie te miejsce świątynne ma być? Konflikt, tak? Kopuła na skalę i meczet tego no, Ajaxa, czy jak mu tam, Alaksa. Ale to w jednej chwili się może zmienić. Bo jest jeszcze taka koncepcja, że niekoniecznie to jest to miejsce, gdzie jest właśnie ten meczet i ten mur. Ściana płaczu tak zwana. Ale w każdym razie to wszystko jest przed nami. Ważne w tym wszystkim, co jest wam mówiłem, abyśmy też patrzyli na Pisma w takim kontekście też historycznym, proroczym, że to się wypełnia. Stąd będziemy mieli wiarę. I stąd jeszcze bardziej nasza wiara będzie ugruntowana, jeżeli będziemy to rozumieli. Tak? Ja tylko tak podzieliłem się od serca tymi rzeczami. Podkreśliłem właśnie temat też tam związany czy z Żydami, czy z kwestią świętami żydowskimi, jak na przykład te święto Purim. Po to, żeby w jakiś sposób pokazać wam, że jako chrześcijanie powinniśmy po prostu nie bagatelizować tych tematów, ponieważ to jest bardzo związane z czasami, w których żyjemy i nie możemy się być ignorantami w tej sprawie. Amen. Mamy badać pisma i rozumieć, jak się rzeczy mają. Dlatego ważne jest też to znać, pewne tematy historyczne związane czy z Izraelem, z tą historią, z tym całą tą historią i biblijną, i tą pozabiblijną, ponieważ to daje nam możliwość rozumienia głębiej tych rzeczy, o których wam mówię. Ja nie przygotowywałem tego tak, wiecie, z kartki, tylko tak z głowy i z serca się z wami podzieliłem. Po to, by was zachęcić, żebyście byli naprawdę otwarci i nie bagatelizowali tych spraw. I dlatego też zachęcam was, jak na samym początku wstępie wam mówiłem, żebyśmy się spotykali. Amen. Że to jest bardzo ważne, bo wiecie, też przed przyjściem Jezusa jest też tak powiedziane, że będą jedli, pili, żenili się i budowali i tak dalej. Czy to są złe rzeczy? Nie. Ale tutaj jest pewna myśl, którą przekazał Pan Jezus. Jedzenie, picie, budowanie się, to nie jest nic złego, tak? Ale można przegapić przyjście Jezusa, tak? I ci ludzie przegapili. Bo można być chrześcijaninem i za bardzo, wiecie, zaangażować się w sprawy doczesne i przyjdzie Pan, a ty w ogóle przegapisz to. Jest taka możliwość?
Jest.
Tak mówi Słowo Boże. Aczkolwiek pokazałem wam pewne rzeczy, że zanim Pan Jezus przyjdzie, to nastąpią te i te rzeczy. I my już jesteśmy tym pokoleniem, które się tu już wypełnia na naszych oczach. Jeszcze nie ma co prawda świątyni i tak dalej, ale ostrzeżenie jest dla nas takie, że jak nie będziemy czujni, to ta proza życia, te wiecie, takie nasze kręcenie się wokół siebie, może nas w jakiś sposób tak skupić się za bardzo możemy na tym, że stracimy wiarę nawet. Jak pięć panien będziemy, głupie panny po prostu. Wiecie, i te zasnęły, i te zasnęły. Wszystkie były wierzące. Właśnie. Zobaczcie, i te zasnęły, i te zasnęły. I teraz jedna myśl wam rzuca. Jeżeli chodzi o sen w Biblii, tutaj w przypowieści o pannach, to nie chodzi, bo sen ma zawsze dwa znaczenia. Takie duchowe. Jedno to jest sen, że śmierć ciała, a drugie sen ma znaczenie jakie? No takie cielesne. Paweł mówi, nie śpijcie, tak? Że obudźcie się. I on mówi w kontekście cielesnego ich życia, tak? Czyli jeżeli jesteś chrześcijaninem, a upijasz się i robisz złe rzeczy, to śpisz, bo nie żyjesz w duchowy sposób. Ale zauważcie, mądre panny i głupie panny usnęły. Tu nie chodzi o sen cielesności. Rozumiecie? Ale chodzi o sen ten fizyczny, że ci wierzący usnęli, odeszli do Pana poprzez śmierć. Nie wiesz, kiedy umrzesz. Ale twoje życie duchowe było puste. Nie nagromadziłeś oliwy. Tu o to chodzi. Każdego dnia, rozumiecie? My mamy być czujni, strzec naszych serc, aby w naszym sercach oliwa była cały czas. Bo nie wiesz, kiedy umrzesz. W każdej chwili. Rozumiesz? I ty musisz być zawsze gotowy. W każdej chwili, abyś miał oliwę. Kiedy się to dzieje? No kiedy trwasz przy Panu w wierze, kiedy spotykamy się, kiedy się modlimy, kiedy chwalimy Pana, napełniamy się, tak? Wtedy jesteśmy pełni Ducha Świętego. Ale jak odejdziemy od praktyki duchowej i skupimy się na prozie życia, to co będzie? Będziemy pomału cieleśnieć i będziemy spali. Śmierć duchowa będzie. I nagle możesz umrzeć, a tam w twoim sercu jest plaża. I zmartwychwstaniesz, a Pan powie, że jesteś głupią panną. I cię nie zna, i cię nie wpuści na wesele. O tym mówi ta przypowieść. To nie oznacza, że nie będziesz zbawiony. Bo ja nie myślę, że tu o to chodzi. Albo już zawstydzony, bo tam nie wejdziesz. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to będzie, bo nie mam tego zrozumienia, ale co będzie z tymi ludźmi wierzącymi, którzy będą te tacy, no te głupie panny, Jakub też mówi, tak, nie bądźcie głupcami, tak, bo głupiec to jest kto? Ten, kto podszedł do lustra, zobaczył, jak wygląda, patrzy taki nieuczesany, brudny i tak, no i co z tego? I nic z tym nie zrobił. To jest głupiec, tak? Bo wiedziałeś, że coś jest nie tak, coś powinieneś poprawić, a nic nie zrobiłeś z tym. I jesteś dlatego głupcem. Tak? Słowo Boże mówi o wierzących, że mogą być głupcami. Tak? O tym mówił Jakub. A Jezus też mówił o głupich budowniczych, tak? Mówił? O kim mówił? O nas. On nie mówił o niewierzących, on mówił o nas. Tak? Dlatego baczcie, jak budujecie. Dlatego też zachęcamy siebie i pobudzamy i ostrzegamy, abyśmy nie bagatelizowali czasów, w których żyjemy. Amen? A my żyjemy w takich czasach. I ten czas, w którym my żyjemy, ma być chwalebny, bo ma być Kościół pełen chwały. Amen? My jesteśmy cały czas w procesie. Amen? Cały czas jesteśmy w procesie i będzie jeden Kościół z Żydów i z pogan, w jedności wiary, pełen Ducha Świętego i po ten Kościół Jezus przyjdzie. Amen? Amen? To są wierzący z całego świata. Amen? W jedności wiary. Amen? To jest taka moja zachęta i ostrzeżenie, abyśmy wykorzystywali czas, bo dni są złe. Teraz jeszcze mamy czas wytchnienia. Dlaczego? Bo żyjemy w kraju tutaj, gdzie mamy wolność religijną. Nikt nas nie prześladuje. Możemy sobie wierzyć, możemy się zgromadzać, ale to nie będzie wiecznie trwało. Zdajecie sobie sprawę? Dlatego ważne, żeby się cały czas przygotowywać. Amen. Dlatego ważne, aby nie gasić ducha. Amen. Zbawienie z drżeniem sprawujemy. Cały czas zachęcamy się. Aleluja. Wiecie, o czym ja mówię? To fajnie, to dobrze, że wiecie, o czym ja mówię. Dotknąłem dużo tematów, ale tak nie chciałem głosić klasycznego kazania, tylko podzielić się tym, co mam w sercu. A myślę, że dla każdego coś z was było, nie? Także przemyślicie sobie. Proszę.
Taka przyszła mi myśl, czy słuchałam kiedyś wykładu Derka Prince'a. I on właśnie mówił o dniach ostatnich, o tym, żeby być przygotowanym. I jest taki werset w Biblii, że ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I on właśnie to rozwinął, że kto wytrwa do końca? Zadał takie pytanie. I wytrwa do końca tylko ten, kto trwa. Wytrwa do końca tylko ten, kto trwa na co dzień. W Bogu, w społeczności z Bogiem, w relacji, w komorze, bo tylko On będzie miał tą siłę wytrwania. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto trwa na co dzień, to jest takie do każdego z nas.